każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Marcin Sasin.
Witam Państwa serdecznie, a w pierwszej części porozmawiamy o budżecie Gorzowa na rok 2021. Moimi i Państwa gośćmi są gorzowscy radni, wiceprzewodniczący Rady Miasta z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, szef klubu Sebastian Pienkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej Jerzy Sobolewski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na inwestycje w przyszłym roku, no właśnie, co ja mówię, jeszcze jestem w 2021, czyli w tym roku, Gorzów chce przeznaczyć prawie 400 milionów złotych. To rekordowa suma w historii miasta, jeśli chodzi o inwestycje, nie tylko infrastrukturalne. Panowie, prezydent wyszedł z prostego założenia, że jest kryzys i właśnie w kryzysie najlepiej inwestować. Co panowie na to? Sebastian Pienkowski.
No myślę, że bardzo dobry pomysł, zwłaszcza, że jest to historyczny moment, ponieważ pierwszy raz w historii, no jak ja jestem radnym, a nie wiem, czy w ogóle Gorzowa, budżet to został oparty w 100% przy 100% obecności grzeszowskich radnych, więc jako wspólnota poparliśmy ten pomysł, że kryzys trzeba zażegnać, właśnie zażegnać poprzez inwestycje, poprzez rozwój, poprzez wydawanie pieniędzy na coś, co w przyszłości przyniesie efekty dla mieszkańców. I rzeczywiście budżet jest bardzo ambitny, ponieważ wysokie dochody założono. Założono pokrycie najtańszym kredytem na rynku, jakikolwiek jest deficytu. I jeżeli spełnią się dochody i rzeczywiście w tym 2021 one płyną w tej wysokości, to myślę, że ten budżet, jeśli nie będzie problemów przy inwestycjach, w sensie terminów, braku pracowników, COVID-a oczywiście, to jest duża szansa, że go wykonamy i gorzowianie będą dumni z własnego miasta.
Jerzy Sobolewski.
Rzeczywiście mamy rekordowy budżet, bo ponad miliard dokładnie 148 milionów, z czego mamy jednak troszeczkę deficytu, bo z przychodów mamy 948 milionów. No ale mamy pieniądze, tak jak kolega wspomniał, z kredytu zaciągniętego z tamtego roku przez miasto z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. I tu w zasadzie ten deficyt nie jest taki duży, bo zadłużenie na dzień dzisiejszy miasta wynosi w granicach tam 39%. To nie jest duże zadłużenie. A inwestycja rzeczywiście jest czas kryzysu i wtedy trzeba inwestować. I w Gorzowie my na 2021 rok mamy ponad 100 inwestycji takich i małych i dużych. Część jest rozpoczętych, część jest kontynuowanych, część jest nowych. I tutaj musimy wszyscy się sprężyć, żeby rzeczywiście te wszystkie inwestycje zrealizować, chociaż jest zagrożenie związane z tym, że budżet zawsze jest tworzony w oparciu o algorytmy i dane, które przekazuje rząd. Jeżeli potwierdzą się te wszystkie dane i wszystkie sprawy związane z tym, co przedstawiło Ministerstwo Finansów, to okej, to ten budżet będzie zrealizowany. I życzyłbym sobie rzeczywiście, żeby ten budżet był zrealizowany, bo te wszystkie inwestycje, bo przypomnę, mamy bardzo duże inwestycje, takie jak na przykład remont ulicy Czychrobrego, Mieszka, czy Cezibu, czy drogi JDK-22, hala sportowa, stadion lekkoatletyczny. To są olbrzymie pieniądze, olbrzymie wyzwania, ale mamy też mniejsze inwestycje, jak remonty mniejszych ulic przede wszystkim. Mogę tutaj wymienić na przykład Okulną, Spiszową, czy Kosyniego, Wezdeńskich, Długosza, Hawelańska, no naprawdę Słoneczna, tych ulic, Myśliborska, Olimpijska.
O szczegółach za chwilę porozmawiamy, a ja chciałem zapytać z innej strony, bo pan Sebastian Pieńkowski wspomniał, że wszyscy radni zagłosowali za budżetem. Czym przekonał prezydent Gorzowa, czym przekonał magistrat poszczególne kluby i radnych, że wszyscy jednogłośnie zagłosowali za tym rozwiązaniem? Pamiętam w przeszłości, jeszcze za poprzedniego prezydenta, z tym budżetem bywało różnie, z pretensjami poszczególnych klubów bywało różnie. Teraz wszyscy zagłosowali za takim zestawieniem wydatków i dochodów miasta. Sebastian Pieńkowski.
No, współpraca i styl prezydenta Wójcickiego jest całkowicie odmienny od poprzednika. Prezydent Wójcicki rozmawia ze wszystkimi klubami i są to takie poważne i merytoryczne rozmowy. Klub Prawa i Sprawiedliwości został zaproszony na taką rozmowę. Tam byli wszyscy urzędnicy ważni. Te propozycje, które my zgłosiliśmy do budżetu, oczywiście wszystkie nie zostały uwzględnione, ale na tych, na których nam najbardziej zależało, w ramach pieniędzy, które miasto dysponuje, no to zostały jednak uwzględnione i tutaj widzieliśmy chęć współpracy prezydenta z naszym klubem i doszliśmy do wniosku po prostu, że przy takiej współpracy, przy takim pokazaniu, jak ten budżet wygląda, czyli że jest trudny, że tych inwestycji jest dużo i to tych inwestycji, które my jako klub zawsze nam zależało, czyli tu kolega wspomniał o hali, o stadionie lekkoatletycznym, tutaj oczywiście wszyscy zabiegali o to, ale w końcu za naszych rządów to się udało pozyskać te pieniądze. Jest to nasz wspólny sukces wszystkich radnych, że zagłosowaliśmy za tym budżetem i między innymi za tymi inwestycjami, czyli dzisiaj środowiska sportowe, no ja już jestem trzecią kadencję radnym i od samego początku, od 2010, jak tylko zostałem radnym, wszystkie środowiska sportowe naciskały na brak infrastruktury sportowej z prawdziwego zdarzenia w Gorzowie Wielkopolskim, mieście wojewódzkim. I dzisiaj możemy wszyscy powiedzieć, że mamy sukces. Pozyskane środki rządowe, pozyskane środki z sejmiku, z województwa. Miasto dłożyło tak, jak obiecało swoje. I jeżeli wykonawca zrealizuje w terminie te inwestycje, będziemy naprawdę mieli duży sukces wszyscy, bez względu na barwy polityczne. Także tutaj współpraca, styl zarządzania miastem prezydenta Wójcickiego no, powoduje to, przynajmniej ja to oceniam osobiście w ten sposób, że jeżeli ktoś otwarcie rozmawia, szuka kompromisu, no to może liczyć na normalną współpracę i poparcie, tak właśnie jak to zrobił Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Jerzy Sobolewski, czy przekonał Platformę Obywatelską prezydent Gorzowa?
Ja myślę, że rzeczywiście najważniejszą rzeczą to jest dyskusja i to, że często się spotykaliśmy i dyskutowaliśmy, jak ten budżet ułożyć i jakie są sprawy ważne, które są najważniejsze, to trzeba realizować szybko, które są troszeczkę można opóźnić, trzeba opóźnić. I to decydowało, bo przypomnę, że w zasadzie my zawsze dawaliśmy każdemu prezydentowi jakiś kredyt zaufania, jeżeli chodzi o budżet. Raczej koledzy z PiS-u przez ostatnie kadencje nie głosowali za budżetem. Ja się cieszę, że wszyscy radni zagłosowali. To też jest historyczny moment w gorzowskim samorządzie. Rzeczywiście, że wszyscy zagłosowaliśmy za tym budżetem, bo tak jak powiedziałem, to jest rekordowy budżet. Budżet olbrzymich nadziei przede wszystkim na to, że Gorzów dzięki właśnie tutaj wsparciu wszystkich podmiotów, bo bardzo duże wsparcie, przypomnę, marszałka i samorządu wojewódzkiego, a przede wszystkim również obecnie i w przyszłości perspektywa pieniędzy, jeżeli chodzi o nową perspektywę Unii Europejskiej. To są olbrzymie pieniądze i my musimy te pieniądze i wykorzystać i dobrze zainwestować, bo jeżeli to perspektywa unijna jest do 2027 roku, jeżeli my nie wkroczymy na ścieżkę rzeczywiście wielkiego rozwoju i nie stworzymy nowoczesnego Gorzowa, to potem będzie coraz ciężej o pozyskiwanie pieniędzy i dobrze, że ta Unia akurat nas tutaj bardzo wspomaga. Myślę, że przy dobrym gospodarowaniu, przy dobrym rządzeniu pana prezydenta i właśnie tych rozmów, tych spotkań, które mamy, to jako radni odpowiedzialni za te wszystkie inwestycje, to mam nadzieję, że to będzie wspólny nasz sukces i tutaj nie można mówić, że ktoś tam bardziej zasłużył się, czy bardziej zdobył więcej pieniędzy. To jest po prostu nasz jeden wspólny cel, żeby nasz Gorzów był piękny, się rozwijał i było coraz lepiej mieszkańcom żyć w tym naszym kochanym Gorzowie. I o to chodzi. Ja, tak jak powiedziałem, są pewne zagrożenia i trzeba być bardzo ostrożnym, bo zależy, jak wyjdą przetargi, zależy, jak to wszystko. Przecież sobie przypominamy, że na hale miasto miało 70 milionów, wyszło prawie 90. Czy wiele inwestycji teraz jest takich, które po przetargach mogą się okazać, że trzeba szukać dodatkowych pieniędzy. Być może, że właśnie w dobie kryzysu niektóre na tych inwestycjach będzie można zarobić troszeczkę pieniędzy, ale mówię, najważniejsze są te obecnie inwestycje, które się zaczęły i inwestycje, które kosztują nas bardzo dużo pieniędzy, bo jeżeli my musimy dokończyć CEZIP, tak jak powiedziałem, który kosztował 75 milionów, kosztuje, czy inwestycje związane z halą, czy ze stadionem, hala 89 milionów. To są bardzo duże, poważne pieniądze i trzeba, tak jak powiedziałem, wszystko...
A propos, panie przewodniczący, CEZIB-u, czyli wyjaśnię wszystkim słuchaczom, bo jesteśmy na antenie Radia Zachód i słuchają nas także mieszkańcy innych części województwa. Chodzi o Centrum Edukacji Zawodowej. Tutaj pytanie do panów, bo szkolnictwo zawodowe to powinno być marką miasta. Widać, że prezydent chce tutaj postawić na tę kartę. Czy powinien bardzo mocno inwestować więcej pieniędzy niż do tej pory? Chyba takie plany są w magistracie, tak mi się wydaje. A co o tym sądzą radni? Sebastian Pieńkowski.
Oczywiście jest to bardzo dobry pomysł, ja to popieram. No nigdy nie będziemy, jeśli chodzi o wyższe uczelnie, Warszawą, Wrocławiem czy innym dużym miastem, które płynie z renomowanych uczelni, więc powinniśmy coś wybrać. Jesteśmy przynajmniej zawsze tak o Gorzowie się mówiło, że jest to miasto przemysłowe i mamy duże tereny inwestycyjne, które w najbliższym czasie wykorzystamy i będą tam potrzebni po prostu fachowcy, a z tym, jak wiemy, na rynku jest olbrzymi problem. Jeżeli zrobimy synergię działań, czyli wykorzystamy ten teren duży inwestycyjny, 250 hektarów Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy 150 miasta, czyli w sumie 400 hektarów i będzie tam synergia różnych przemysłów, bo dobrze by było, żeby to były różne fabryki, przemysły, które w razie jakiejś dekoniunktury, jakiegoś przemysłu można pracować w innym. I tam na pewno będą potrzebni ludzie właśnie po szkołach zawodowych, już specjaliści w danej dziedzinie. Jeżeli to się Gorzowowi, władzom miasta, uda wszystko powiązać, a tak jako radni wszystko i prezydent robimy, no to odniesiemy, myślę, że sukces, bo będą stabilne miejsca pracy, myślę, że dobrze płatne. Będzie chciało się w Gorzowie żyć, bo Gorzów w sensie kulturalnym, społecznym się też rozwija. Także tutaj ten plan takiego postępowania, myślę, że jest dobry, tylko trzeba przypilnować, żeby go zrealizować.
Jerzy Sobolewski.
Szkolnictwo zawodowe troszeczkę zostało zapomniane po naszych ustrojowych tutaj przejściach. I rzeczywiście teraz w Gorzowie nastąpił czas po to, żeby to odbudować i to odbudować w sposób taki bardzo nowoczesny, bo w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu właśnie w tym CEZIP-ie przypomnę, że będzie ponad 20 zawodów, będzie ponad 1000 uczniów, warunki będą będą laboratoria, warunki do nauki zawodów będą bardzo dobre.
A co za tym idzie, panie przewodniczący, to jest wyraźny sygnał dla inwestorów. Tutaj miasto w to celuje, żeby pokazać inwestorom, że ten rezerwuar siły nie tylko tej podstawowej roboczej, ale także tej wyższej będzie. I tu też miasto chce pokazać, że takie zalety ma.
Ja dodam, że inwestorzy i w ogóle cały przemysł i gospodarka gorzowska bardzo współpracują. Ludzie, którzy są z tym zainteresowani, już wcześniej współpracowali właśnie.
No tak, są klastry. Jasne.
Jest klaster. Do tego właśnie zmierzam, że ta współpraca musi być i te profile, jak to ma wyglądać, jakie zawody, to musi być na bieżąco wszystko uzgadniane i przestrzegane, bo na dzień dzisiejszy dobry fachowiec zarabia więcej niż na zachodzie i rzeczywiście dobry fach w rynku jest bardzo ceniony w obecnych czasach i trzeba w tym kierunku iść absolutnie i koniec, bo oprócz rzeczywiście szkół, tych humanistycznych szkół ogólnokształcących, które w Gorzowie mamy i również na dobrym poziomie, ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście brakuje rąk do pracy, zwykłej pracy i zwykłych fachowców i to wszyscy widzą i dobrze, że akurat Gorzów właśnie w tą lukę wszedł z taką inwestycją i mam nadzieję, że to będzie z pożytkiem nie tylko dla samego Gorzowa, ale też dla całego tutaj, myślę, regionu, bo tak to sobie wyobrażam, że uczniowie, że absolwenci tych szkół zawodowych wzmocnią tutaj właśnie całą gospodarkę nie tylko Gorzowa.
Jeśli chodzi też o szkolnictwo wyższe, bo pamiętajmy, Akademia, która też próbuje znaleźć swoje miejsce na mapie Gorzowa. Sebastian Pieńkowski, panie przewodniczący, tutaj miasto też powinno mocniej zauważyć Akademię, bo do tej pory pomagało i pomaga i to jest fakt, na tyle ile może, bo są mieszkania dla kadry i tak dalej, i tak dalej. Natomiast czy da się, bo były takie plany, żeby ten cały mechanizm Akademia, CESIP połączyć w jeden mechanizm, który dawałby nam pewne korzyści miastu. Czy pan widzi taką możliwość, czy to zostało zaniechane?
Myślę, że zaniechanie to za wcześnie mówić, ale rzeczywiście takie możliwości są. Czyli jeżeli ktoś skończy te szkoły zawodowe, może kontynuować później naukę w sensie wykształcenia średniego, czy później właśnie wyższego na akademii, można stworzyć kierunki, które na to pozwolą, bo byłoby to wtedy idealne miejsce, tak? Jeżeli mielibyśmy miejsca pracy i w tym czasie można by było się dokształcać, zdobywać wyższe wykształcenie na miejscu, czyli idealna oferta edukacyjna dla każdego, nie tylko z Gorzowa, ale i z całego województwa. Korzyści dla kadry naukowej, która miałaby co robić i rozwój uczelni mógłby stabilnie zachodzić, i korzyści oczywiście dla regionu. Tu cieszę się, że otworzono kierunek deficytowy i na takich powinniśmy się skupiać, czyli pielęgniarstwo. Jeżeli brakuje inżynierów z różnych dziedzin, też powinna uczelnia zastanawiać się, czy w tym kierunku nie iść i konkurować na rynku właśnie tej edukacji wyższej z zawodami brakującymi, a idealną sprawą jest właśnie mieć obok fachowców, którzy będą kształcić na tym etapie podstawowym, zawodowym, później średnim i wyższym. Jeżeli ten cały łańcuch edukacji będzie w jednym miejscu w naszym mieście, czy nawet tu w regionie, tak, w województwie lubuskim, no to są duże korzyści wymierne dla regionu, ale też dla klienta, czyli ucznia, który nie będzie musiał wydawać pieniędzy, żeby gdzieś daleko wyjeżdżać i zdobywać wykształcenie, tylko na podobnym lub tym samym poziomie zdobędzie to wykształcenie tutaj.
Jerzy Sobolewski, na koniec.
Ja myślę, że wszystkim nam zależy na tym, żeby Akademia Gorzowska była uczelnią na wysokim poziomie i żeby sprostała właśnie wymogom dzisiejszej gospodarki, bo to jest najważniejsze. Ja się troszeczkę obawiam tylko, bo nie wiadomo, jak do dzisiaj funkcjonuje w sumie reforma szkolnictwa wyższego, reforma Gowina i do jakiej klasy zostanie zapisana nasza uczelnia, bo tak jak kolega powiedział, no musi istnieć jakieś profile od szkoły podstawowej. To tak jak w klubach sportowych, że jest piramida szkoleniowa, gdzie na samym końcu jest już ten wykształcony uczeń do sprawowania odpowiednich funkcji w gospodarce. I tak być powinno. I przypomnę też, że właśnie my jako samorządowcy zainspirowaliśmy właśnie Akademię Gorzowską, żeby powstał wydział pielęgniarski, który uważam, że jest, czy będzie w przyszłości jednym z najważniejszych, bo widzimy, jakie jest zapotrzebowanie i jak wygląda właśnie sprawa związana z obsługą w szpitalach, jeżeli chodzi o pielęgniarki. Także musimy współpracować. Uważam, że miasto naprawdę bardzo dużo pomaga uczelni. To w kilkadziesiąt milionów można powiedzieć, że miasto przez ostatnie lata przeznaczyło na funkcjonowanie uczelni i dobrze, bo musi być ta symbioza, to ma być wizytówka Gorzowa i trzeba po prostu to wszystko spinać, żeby poziom Akademii rozwoju, bo to też jest ważne, żeby właśnie hierarchia tej uczelni rosła i tak jak powiedziałem, po tej reformie Gowina, żebyśmy byli zaszeregowani w tych najlepszych uczelniach w Polsce, a nie gdzieś tam się pałętali, że tak powiem kolokwialnie, w ogonie.
Dziękuję za dyskusję. Czas nam się skończył. 12:33 na zegarach. Przypomnę Państwu i moimi gośćmi w tej części audycji samorządnej Lubuskie byli szef klubu PiS oraz wiceprzewodniczący Rady Miasta Sebastian Pieńkowski. Dziękuję.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
I wiceprzewodniczący Rady Miasta Gorzowa, radny Koalicji Obywatelskiej Platformy Obywatelskiej Jerzy Sobolewski. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Życzę miłego weekendu.
I wracamy po przerwie. Marcin Sasin, to audycja samorządne Lubuskie, kolejni goście. Samorządowcy, burmistrz Drezdenka, Karolina Piotrowska. Dzień dobry, pani burmistrz.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I burmistrz Międzyrzecza, Remigiusz Lorenc, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Szanowni Państwo, szczepienia. Dzisiaj mogą się zapisywać osoby seniorzy z tej grupy pierwszej 70+, wcześniej 80+. Ta cała machina ruszyła, a w cały ten system zostaliście wpięci także wy, że tak powiem kolokwialnie, bo będziecie musieli przygotować transport osób, które będą takiego transportu wymagały do punktów szczepień. Jak to wygląda z punktu widzenia waszego samorządu? Czy już jest wszystko dopracowane, czy jeszcze nad tym pracujecie? Pani burmistrz, Karolina Piotrowska.
Oczywiście przystąpiliśmy do realizacji tego zadania tak naprawdę od razu, jak zostaliśmy o to poproszeni przez pana wojewodę, przez służby. Wydaje się to nam jak najbardziej oczywiste i słuszne, że musimy się włączyć, aby pomóc mieszkańcom, tym z tej grupy tak naprawdę najbardziej wykluczonej, osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym, którzy często są również samotni i jednak ten transport stanowi dla nich problem. Przyznam się szczerze, gmina Drezdenko jest bardzo rozległa. Mamy miejscowości wiejskie oddalone o blisko 30 kilometrów od Drezdenka, gdzie znajdują się punkty szczepień i faktycznie ten transport może stanowić problem. Dlatego jak najbardziej tutaj nasze działania są skierowane, żeby to skutecznie zrealizować. I tak naprawdę jesteśmy, myślę, gotowi w tym sensie, że mamy oczywiście wyznaczonego koordynatora, jest numer telefonu. Od poniedziałku poczta na nasze polecenie dostarczy do wszystkich skrzynek na terenie pocztowych, na terenie gminy Drezdenko, dla każdego mieszkańca, każdej rodziny informacje, jak uzyskać pomoc, z kim się skontaktować, jak to będzie wyglądało. Także z tą informacją chcemy dotrzeć do wszystkich. I mamy wyznaczone samochody, mamy oczywiście gotowość naszych ochotników ze Straży Pożarnej, którzy też tutaj deklarują pełne wsparcie, więc liczę na to, że jesteśmy gotowi.
A jak to wygląda w Międzyrzeczu, panie burmistrzu, Remigiusz Lorenc?
Bardzo podobnie jak koleżanki Karoliny, natomiast prawda jest taka, że oczywiście każda sytuacja powoduje, że musimy się zmierzyć jak gdyby z nałożonym na nas zadaniem, ale to tak jak było wykazywane, to jest z pełnym zrozumieniem i do naszych seniorów i potrzeby też świadczenia usług dla nich w najlepszej formie. Natomiast my w wyniku jak gdyby pracy znaleźliśmy, bo to rozmawialiśmy już wcześniej, że znaleźliśmy podmiot, który będzie świadczył usługę dowozu osób starszych, tak? I jest jeszcze mały problem dotyczący uzupełnienia załogi, dotyczącej dowozu osób starszych, ale niepełnosprawnych, ale już tutaj też dopinamy ten temat. W międzyczasie urodził się jak gdyby pomysł, że istnieje potrzeba zakupu wozu, samochodu do przewozu właśnie też osób niepełnosprawnych i od razu już w urzędzie piszemy wniosek o aplikację, o możliwość zakupu takiego samochodu, bo de facto jako Urząd Miejski nie dysponujemy takim, jako gmina nie dysponujemy takim samochodem. Też jesteśmy wstępnie po rozmowach z druhami dotyczących ewentualnego zaangażowania ochotniczych straży pożarnych, wyszukiwania podmiotów, które mogą świadczyć takie usługi. Także wszystkie ręce na pokład i mierzymy się z zadaniem.
A jakiej liczby osób może dotyczyć ta sprawa, ta pomoc?
Pani Burmistrz. Jeżeli mogę zabrać głos. Jak zaczęliśmy analizować tą sytuację, to jakby pierwsze kroki skierowałam oczywiście do naszego Urzędu Stanu Cywilnego, żeby sprawdzić właśnie, jak dużo mamy seniorów. I faktycznie w tej pierwszej czy grupie, gdzie rejestrować mogli się seniorzy 80+, takich osób mieszkających na terenie gminy Drezdenko mamy w tej chwili 644. Wydawałoby się, no jest to liczba całkiem duża. Liczę też, że z tej grupy, z tej najbardziej narażonej na COVID, że większość, a nawet wszystkie osoby z tych szczepień skorzystają. Oczywiście duża część z pewnością poradzi sobie indywidualnie, wszak mieszkając ze swoją rodziną, z dziećmi, wnukami, które z pewnością pomogą. Prawda też jest taka, że te szczepienia, no tutaj niestety nie jest to dobra informacja, ale faktycznie są rozłożone na dość długi czasookres z powodu braku dostatecznej ilości tych szczepionek na rynku, więc też jakby będzie to na tyle rozciągnięte w czasie, że spodziewamy się, że nie powinno być problemu, abyśmy mogli tutaj w pełni wszystkie potrzeby zabezpieczyć. A jeżeli jeszcze tak nawiążę do tego, co mówił pan burmistrz odnośnie wozu czy samochodu, który może przewozić wózek. No akurat w Drezdenku zdarzyła nam się taka dobra sytuacja. W ubiegłym roku pozyskaliśmy z pomocą PFRON dotację na zakup samochodu do naszego środowiskowego domu samopomocy, który właśnie ma windę dla przewozu wózków. W związku z tym tutaj chcemy wykorzystać ten samochód, więc jesteśmy gotowi.
Panie burmistrzu, a jak to wygląda w przypadku Międzyrzecza? Ile osób może skorzystać z tej pomocy?
Znaczy ja powiem w ten sposób. Tak jak u koleżanki, to wszystko jest uzależnione tak naprawdę od tego, czy to są osoby samotne, tak? Bo to szczególnie dotyczy te wsparcie osób samotnych, starszych. My mamy listę już od samego początku, tylko jak została ta decyzja nałożona przez wojewodę. Na dzień dzisiejszy zgłoszonych mamy może kilkanaście osób, natomiast nad tą pełną listą pracujemy już z OPS-em, Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Dokładnie będziemy analizować, no i tak samo jak u koleżanki, informacja i kolportaż będzie się odbywał w sołectwach, tak żeby wszyscy byli przekonani, świadomi, że taka informacja może do was, że można korzystać właśnie z tego transportu gminnego, tak? A około jest 700 seniorów na terenie
Międzyrzecza i gminy.
Całej gminy to 3700 seniorów mamy, tak? I teraz no, trudno powiedzieć, jak to będzie wyglądało w rzeczywistym wykonaniu tego, ale myślę, że no, z każdą cyfrą tutaj będziemy musieli się zmierzyć. Nie?
To tak dla porządku, gdzie szukać informacji o ewentualnej pomocy? Czy to będzie na stronie internetowej, czy to w drugą stronę, to urzędnicy państwa urzędów będą wychodzić z pewnymi propozycjami i informacjami? Jak to będzie wyglądało, pani burmistrz Karolina Piotrowska?
Ta informacja idzie oczywiście bardzo szeroko. Od kilku dni widnieje już oczywiście na Facebooku. Jest również rozplakatowane na naszych tablicach ogłoszeń. Oczywiście w gazecie samorządowej, która lada moment trafi do mieszkańców, ale też, tak jak mówiłam, kolportaż takiej ulotki zleciliśmy Poczcie Polskiej, tak aby w tych drukach bezadresowych, żeby w każdym gospodarstwie domowym taka informacja się pojawiła. Oczywiście sołtysi jak najbardziej, nasi strażacy niezastąpieni jak najbardziej, ponieważ równolegle do działań samorządu trwa także przecież ogólnopolska akcja, gdzie druhowie ochotnicy tak prowadzą również kampanię informacyjną, a później właśnie wesprą nas w transporcie. ponieważ również możemy użyć tutaj samochody osobowe, które są w posiadaniu strażaków. Także myślę, że idziemy wielotorowo i mam nadzieję, że też przede wszystkim taką pocztą pantoflową to wszyscy będziemy wiedzieć. Bardzo zachęcam do tego, aby mieszkańcy faktycznie korzystali. I wiem też z własnego doświadczenia, czasami zdarza się, że jesteśmy w tym momencie bardzo zapraszowani, a nasz senior z naszej rodziny dostaje termin konkretny, na przykład w godzinach porannych, gdzie jego domownicy są w pracy i może to kolidować. Dlatego naprawdę zachęcam, aby mieszkańcy zaufali nam i chętnie zgłaszali swoich najbliższych do tej pomocy. I tutaj dołożymy wszelkich starań, żeby faktycznie w dobrych warunkach tutaj bezpiecznie seniorów przywieźć i odwieźć do domu.
Panie burmistrzu, Remigiusz Torync.
Tak jak u koleżanki, prawda jest taka, że w kwestii bezpiecznego dojazdu tutaj jest jeszcze tam, że zakładamy ubezpieczenia tych osób, tak, żeby była jasna sytuacja w kwestii osób, które mają świadczyć usługi, ale też jeżeli chodzi o informacje dotyczącą jak gdyby tego, że gmina będzie przewozić, to będzie na stronach internetowych, na Facebooku. Jesteśmy po rozmowie już też z zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej, będą druhowie rozkolportować te ulotki, także też tak jak myślę, że wszyscy z tymi samymi jak gdyby mechanizmami się mierzymy, też ta normalna ludzki przekaz, tak, międzysąsiedzki, to jest bardzo ważna rzecz, a zależy nam na tym właśnie, żeby wszyscy, którzy są potrzebujący, mogli skorzystać z tych szczepień w jak najbardziej dogodnym ich terminie.
Zostawmy szczepienia. Chciałem na koniec zapytać o budżety i o inwestycje, które przed państwem, bo każda gmina już wie, jak będzie ten finansowo rok wyglądał, a może nie wie, ale powinna już wiedzieć. Jak to będzie w przypadku Drezdenka? Jak ten budżet się klaruje i na co postawicie w tym roku?
Budżet jest budżetem zrównoważonym. Nie zaplanowaliśmy deficytu tyle, ile zaplanowaliśmy dochodów, tyle i zaplanowaliśmy wydatków. Jeżeli chodzi o inwestycje, to najważniejsze i największe, ale też obciążające najbardziej finansowo, to kontynuacja budowy przedszkola. Druga część jakby potężnej inwestycji, żłobek oddany do użytku, natomiast przedszkole ciągle w budowie i to kwota 4 miliony złotych. I druga potężna inwestycja, rozpoczynamy gruntowną przebudowę ulicy Pierwszej Brygady, jedna z najważniejszych ulic w mieście, z przebudową infrastruktury podziemnej i z budową ścieżki rowerowej. To na ten rok kwota ponad 3 miliony złotych. Oczywiście tych inwestycji, ale już pomniejszych, będzie dużo więcej. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że będziemy realizować drugą edycję prezydenckiego budżetu obywatelskiego, na którą ponad 500 000 złotych w tym roku jest przeznaczone i będą to głównie rzeczy związane ze sportem i z rekreacją. Myślę, że też bardzo dobra inwestycja. Bardzo też cieszę się, że dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Przed nami wodociągowanie miejscowości Karwin i dodatkowy wodociąg zasilający miasto, czyli też taka strategiczna inwestycja, którą uda się zrealizować dzięki dofinansowaniu. Więc myślę, że będzie się działo.
A teraz burmistrz Międzyrzecza Remigiusz Lorec.
No, my również, jakie jest tylko możliwość, są programy, składamy i aplikujemy o środki, czy to z Funduszu Inwestycji Lokalnej, czy to z PFRON-u, czy Regionalnego Programu Operacyjnego. Na tą chwilę już trwa realizacja inwestycji, to jest wzdłuż ulicy Długiej, to jest prawie 1,5 kilometra dróg, tam mamy kwotę około 5,5 miliona złotych. Ruszamy z uzbrojeniem Parku Przemysłowego 2 wraz ze Skierzyną i Przytoczną. Tutaj dla Międzyrzecza jest kwota około 3,5 miliona złotych. Bardzo się cieszymy z tego, że udało nam się podpisać umowę z marszałkiem i dostaliśmy dofinansowanie na budowę sali wiejskiej, wiele lat oczekiwanej w Kęszycy Leśnej. też z funduszu inwestycji lokalnych dostaliśmy dofinansowanie na budowę kanalizacji z Nietoperka, Kęszycy do Kęszycy Leśnej, także łącznie prawie na tą chwilę to jest ponad 50 inwestycji, które gmina będzie realizować, ale nie zwalniamy, cały czas aplikujemy, pomysły są cały czas, też oddaliśmy na przełomie jak gdyby 2020-2021 roku żłobek. W marcu już dzieci będą mogły do tego żłobka zostać przez rodziców dostarczone. To jest jedna z najbardziej chyba oczekiwanych inwestycji i działamy na rzecz dobra mieszkańców i ich potrzeb.
Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę na antenie Radia Zachód. Przypomnę Państwa, i moimi gośćmi byli Karolina Piotrowska, burmistrz Drezdenka. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.
Oraz Remigiusz Lorenc, burmistrz Międzyrzecza.
Dziękuję ślicznie Państwu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu za dyskusję, a Państwa, naszych słuchaczy, zapraszam jeszcze na audycję Co, jak i dlaczego. Karolina Kamińska zaprasza po 14.05. Wiele ciekawych tematów, na przykład sól. Spożywamy oczywiście codziennie w najróżniejszych produktach, ale jak nie przesolić naszego codziennego życia, na co zwrócić szczególną uwagę, o tym w audycji. Porozmawiamy także, właściwie to Karolina Kamińska porozmawia o tym, jak przygotować dziecko do wizyty u dentysty. Dla wielu młodych rodziców to bardzo, ale to bardzo ważny temat. Na koniec o suplementach, bo kupujemy je na potęgę w aptekach czy w sklepach. A czy to dobrze, że je kupujemy i je spożywamy? O tym usłyszycie po 14.05 oczywiście na antenie Radia Zachód. Marcin Sasim, dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia. To była audycja Samorządne Lubuskie.